Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Niebo to nie jest miejsce nudne, jak niektórzy myślą. Niebo to spotkanie z Jezusem, mówił Franciszek na porannej mszy.
Polska lekarka, która badała Alfiego Evansa, ujawniła, że chłopiec odzyskał przytomność, ale nadal nie jest żywiony. Rodzice wciąż liczą, że szpital pozwoli im zabrać syna do domu.
Nigeryjscy biskupi opowiedzieli papieżowi o coraz częstszych atakach islamistów na tamtejszych chrześcijan. Zauważyli, że jeśli nie powstrzyma się fundamentalistów, powtórzy się krwawy scenariusz z Rwandy.
Witamy 27 kwietnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Niebo nie jest, jak niektórzy myślą, owianym nudą miejscem, ale spotkaniem z Jezusem. Papież Franciszek mówił o tym na porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty, na której poruszył kwestię obietnicy wiecznego szczęścia. Zaznaczył, że idziemy przez życie pewni, ufając właśnie tej obietnicy.
Także my jesteśmy w drodze i stawiamy sobie pytanie, ale w drodze dokąd? Tak, w drodze do nieba. A czym jest niebo? I tu zaczynamy dawać różne odpowiedzi, nie do końca wiedząc, czym ono jest. I często myślimy o niebie jako abstrakcyjnym, dalekim miejscu. Niektórzy myślą, będzie trochę nudno spędzić tam całą wieczność. Jednak niebo tym nie jest. My idziemy na spotkanie, ostateczne spotkanie z Jezusem. Niebo jest spotkaniem z Jezusem.
Franciszek zachęcił do częstego powracania do tej myśli, że pielgrzymujemy przez życie, aby spotkać Jezusa.
Jezus modli się za mnie, za każdego z nas. Musimy to sobie jednak powtarzać, aby przekonać samych siebie. On jest wierny i modli się za mnie. Właśnie teraz, w tej chwili, każdy z nas musi powiedzieć: Jezus modli się za mnie. Pracuje, przygotowuje dla nas to miejsce. On jest wierny, czyni to, bo obiecał. Niebo będzie tym spotkaniem, spotkaniem z Panem, który tam poszedł, aby przygotować miejsce, spotkanie z każdym z nas. A to nam daje ufność, sprawia, że ufność wzrasta.
W obecnym kryzysie duchowym, który prowadzi do lęku i smutku z powodu utraty sensu życia, zachęcam Was do tworzenia wspólnot otwartych, w których życie jest czymś pięknym, ukazując nade wszystko młodym radość z pójścia za Chrystusem. Niech czują się przyjmowani przez Was, uszanowani i dowartościowani, aby mogli z entuzjazmem dzielić się z innymi darami, którymi obdarował ich Bóg. To słowa, które papież skierował do członków kapituły generalnej braci świętego Gabriela i rodziny monfortiańskiej. Franciszek przyjął ich na specjalnej audiencji.
Kochajcie sercem i rękoma. To hasło zawiera w sobie to, czym pragniecie żyć i co pragniecie przekazywać. Tylko cywilizacja miłości może dać duszę naszemu zglobalizowanemu światu ogarniętemu ciągłymi zmianami. Dzięki waszemu charyzmatowi, przeżywanemu z oddaniem i mądrością, możecie być latarniami, ukazując światu ewangeliczny charakter wychowywania. Ewangelia odnosi się bowiem do życia i działania na wszystkich płaszczyznach. Rozważając to w tej perspektywie, może napełniać życie waszych wspólnot i waszą misję bycia wychowawcami. Uczmy się od Jezusa, wcielonej mądrości, jak przyjmować drugiego i budować z nim relacje, szczególnie jeżeli jest inny, z innej kultury, pokolenia, idąc w głąb jego oczekiwań i wyrażając miłość w konkretnych czynach, we współczuciu, dzieleniu się, narażając się nawet na ryzyko.
Obawiamy się, że za ostatnimi atakami na chrześcijan stoją islamscy fundamentaliści, że to wszystko jest jakoś związane z Boko Haram, powiedział Radiu Watykańskiemu arcybiskup Ignatius Kaigama z Nigerii. Odniósł się on do dramatycznego wydarzenia sprzed 3 dni, kiedy to do kościoła w Mbalom wtargnęli uzbrojeni mężczyźni i zaczęli strzelać do modlących się tam ludzi. Zginęło 2 kapłanów i 16 wiernych.
Swoimi obawami nigeryjscy biskupi podzielili się z papieżem. Wczoraj Franciszek przyjął pierwszą grupę tego episkopatu, który odbywa wizytę ad limina. Jak mówi arcybiskup Kaigama, Ojciec Święty jest głęboko poruszony cierpieniem chrześcijan w tym kraju.
Papież już w pierwszych słowach wyraził nam swoje współczucie, chciał nas pocieszyć. Było widać, że wszystko to jest mu bardzo bliskie. miał udział w naszym bólu z powodu tego zdarzenia. Chciał nas pokrzepić w tej trudnej sytuacji. Podziękował nam za nasze świadectwo wiary, które dajemy właśnie tam, w Nigerii. Ostatnie wydarzenia zasmucają nas, ale nie napełniają lękiem. Zamordowano ludzi, którzy się modlili. Jest to niesłychana zbrodnia. Wiele już było zabójstw i zbrodni w Nigerii, ale nigdy w ten sposób. By strzelać do ludzi na modlitwie, do księży, jest to bardzo poważne.
Arcybiskup Kajgama podkreślił, że sytuacja w Nigerii jest bardzo niebezpieczna. Świat tymczasem nie zwraca na to uwagi. Jeśli teraz nie podejmie się odpowiednich kroków, istnieje ryzyko, że nasz region stanie się drugą Rwandą. Ludobójstwo w 1994 roku rozpoczęło się w podobny sposób, uważa nigeryjski arcybiskup.
Hanna Chrzanowska była snopem światła w ciemności ludzkiego bólu. Uczy nas, jak zginać kolana, niosąc pomoc potrzebującym, szczególnie tym, którzy niewidzialni cierpią w swych domach. Wskazuje na to kardynał Angelo Amato, który jutro w imieniu papieża będzie przewodniczył w Krakowie uroczystościom beatyfikacyjnym.
Ta pionierka pielęgniarstwa społecznego i parafialnego oraz współpracownica Karola Wojtyły zostanie wyniesiona do chwały ołtarzy w 20 lat po rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego i 45 lat po swojej śmierci.
Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych wskazuje, że korzenie misji Hanny Chrzanowskiej, którą było towarzyszenie chorym, sięgają jej domu rodzinnego. Tam przesiąkła wartościami chrześcijańskimi, nauczyła się pracowitości, szacunku dla człowieka, a także zwracania uwagi na ubogich i cierpiących, mówi kardynał Amato.
Patrząc na Hannę, zawsze pochyloną nad chorymi, rozumiemy, że i my musimy pochylić się nad potrzebującymi. Musimy zatroszczyć się o tych, którzy potrzebują wsparcia i pocieszenia, umocnienia i konkretnej pomocy. Jest ich bardzo wielu. To małe dzieci, ludzie porzuceni, słabi, zepchnięci na margines, wygnani ze swych domów. Tylko niewielu z nich codziennie widać na naszych ulicach, natomiast wielu ukrywa się w swych ubogich domostwach, są chorzy, biedni, osamotnieni, bez jakiegokolwiek wsparcia. Poprzez posługę swych dzieci Kościół wychodzi naprzeciw ich potrzebom, ofiarnie niosąc im pomoc i wsparcie.
Młodzi i sakrament spowiedzi to jeden z tematów poruszanych na spotkaniu penitencjarii apostolskiej, które dziś kończy się w Watykanie.
Jest to ważny etap na drodze przygotowania do październikowego synodu biskupów poświęconego młodzieży. Kardynał Mauro Piacenza wskazał, że wciąż ważnym wyzwaniem dla Kościoła pozostaje zbliżenie młodych do tego sakramentu. Uczestniczącym w tym spotkaniu kapłanom wskazał receptę, jak można to zrobić.
Przede wszystkim kapłan musi być przekonany o roli i wadze spowiedzi. Musimy odrzucić popularne idee, według których młodzi oczekują, aby mówić do nich ich językiem. Na poziomie duszpasterskim kapłani muszą mówić językiem naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Nie powinni sprzedawać Ewangelii i świadectwa świętych. Należy odwoływać się do wielkich rzeczy, pomagać im wzrastać, wymagając. Trzeba być blisko młodych, ale nigdy nie rezygnować z Ewangelii. Młodzi nie szukają łatwych rozwiązań, zakonnicy, która tańczy, czy księdza z ulicy.
Rzadko się zdarza, by sami naukowcy uprzedzali bioetyków w refleksji nad moralnymi implikacjami swych działań. Tak jednak dzieje się dzisiaj, między innymi w kontekście badań nad ludzkim genomem. Sami badacze stawiają pytanie o granice i o możliwe konsekwencje, uważa ksiądz Tomasz Trafny z Papieskiej Rady do Spraw Kultury. To właśnie ta dykasteria zorganizowała w Watykanie międzynarodową konferencję poświęconą najnowszym zdobyczom, a także perspektywom nauk medycznych.
Jak podkreśla ksiądz Trafny, we współczesnym świecie naukowym, zwłaszcza na najwyższym szczeblu, widać dziś pewną przemianę. Wzrasta zainteresowanie kwestiami etycznymi.
Naukowcy, którzy robią naukę na bardzo wysokim poziomie, są bardzo też świadomi potencjału, który wnoszą nowe technologie, a zarazem zagrożeń, które mogą się w tej perspektywie rodzić. I oni najbardziej są otwarci na dyskusję, bo widzą, że nie można wszystkiego zredukować do strony technicznej. Z drugiej strony widzimy też, że dzisiaj katolicyzm nie jest w stanie oddziaływać na cały świat. Ludzie z innych kultur nie identyfikują się z naszymi wartościami. Trzeba po prostu ich zaprosić i z nimi dialogować, ażeby tą wrażliwość, którą my posiadamy, która dla nas jest ogromnie istotna, w jakiś sposób komunikować. Użyję terminu medycznego, zarazić naszą wrażliwością na sprawy godności ludzkiej, wartości życia ludzkiego w taki sposób, aby w naszym działaniu, w działaniu także badaczy, pojawił się ten aspekt bardzo mocny odpowiedzialności.
Decyduje się przyszłość Alfiego Evansa. Wczoraj po południu rodzice chłopca rozmawiali z władzami szpitala w Liverpoolu na temat możliwości przeniesienia go do domu. Nie poinformowano, czy zostały podjęte jakieś konkretne decyzje. Tymczasem polska lekarka ujawniła, że chłopiec odzyskał przytomność, ale 4 doby od odłączenia od respiratora wciąż nie jest żywiony. Dostaje jedynie elektrolity i glukozę.
Thomas Evans, tata chłopca, spotkał się wczoraj wieczorem z dziennikarzami i oświadczył, że rodzina będzie współpracowała z lekarzami nad dalszym planem opieki nad dzieckiem. Co zaskakuje, podziękował pracownikom szpitala za ich profesjonalizm. Zaapelował również do mediów o poszanowanie prywatności. Pojawiły się głosy, że to milczenie i starania o poprawę nadszarpniętego wizerunku szpitala mają być ceną, jaką rodzice płacą za możliwość zabrania chłopca do domu.
Zachowanie szpitala jest bardzo dziwne i trudno zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Jeśli nie zamierzają wdrażać żadnych procedur medycznych, bo postanowili zakończyć u dziecka wszelką terapię, to powinni pozwolić rodzicom opuścić szpital wraz z synkiem, mówi doktor Izabela Paugan, która w styczniu zbadała chłopca na prośbę jego rodziców. Lekarka pozostaje w kontakcie z najbliższymi i podkreśla, że decyzja o odłączeniu chłopca od respiratora w żadnej mierze nie była uzasadniona.
Uważam, że to było nieuzasadnione, taka decyzja. Terapia Alfiego nie nosiła znamion terapii uporczywej. Okazuje się, że teraz, kiedy jest bez leków, bez intubacji, oddycha samodzielnie, odzyskał przytomność. Bo mam kontakt z osobami, które są przy nim. I tak jest, więc to dowodzi tego, że jego stan się nie pogorszył, wręcz oddycha samodzielnie. To jest nie tak.
Panie doktorze, lekarze mówili, że Alfi po maksymalnie kwadransie od odłączenia go od respiratora umrze. Dzielny maluch walczy już 4. dobę. Spodziewała się pani tego?
Ja wierzyłam, że tak będzie. I właśnie Alfi sam pokazał, że decyzja lekarzy oraz ta diagnoza była niesłuszna, nieprawdziwa, błędna i dziecko żyje.
Jak mały jest teraz karmiony i jakie według pani są jego rokowania?
Z tego co wiem, otrzymuje tylko elektrolity i glukozę. Nie jest żywiony, ale stopniowo powinno się wprowadzać już normalne żywienie.
Z zewnątrz to wygląda tak, jakby ci lekarze chcieli doprowadzić do tego, żeby maluszek był jeszcze coraz bardziej słaby, no i zagłodzić go.
No z zewnątrz to wszystko wygląda bardzo dziwnie i naprawdę trudno to wszystko zrozumieć, dlaczego tak się dzieje i o co tutaj z tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Jest to niewytłumaczalne, niewyobrażalne postępowanie i ten upór szpitala, chociażby jeżeli już oni nie chcą i nie przewidują i nie zamierzają żadnych procedur medycznych wdrażać, postanowili zakończyć wszelką terapię u dziecka, no to powinni pozwolić rodzicom opuścić wraz z dzieckiem szpital i niech oni decydują, czy chcą się udać do innego szpitala. Na przykład mogliby pojechać do Włoch.
Wierzy pani w głębi serca, że wyjdzie do domu?
W głębi serca wierzę, że w końcu dobro zwycięży. Tyle ludzi jest teraz w to zaangażowanych, tyle ludzi się za niego modli i myślę, że ostatecznie dobro musi zwyciężyć, bo być może jesteśmy świadkami rzeczywiście, gdzie jest promowana kultura śmierci. Powinniśmy się temu przeciwstawić i myślę, że jakieś dobro się wydarzy.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.